Moi drodzy, tego wieczoru wybieramy się razem z Eliaszem na Horeb, aby usłyszeć jeszcze raz bardzo głęboko i zasadniczo słowa wezwania. Wyjdź i stań na górze wobec Pana. Chcemy razem z Eliaszem na Horebie spotkać Boga. I wybieramy się z Nim w podróż. Wielkie religijne pielgrzymowanie. I rzeczywistość dla nas staje się tak bardzo metaforyczna. Góra, droga, wznoszenie się, opadanie. To należy do już rutynowych zajęć rekolekcyjnych, zmaganie się ze sobą, ponieważ łaska działa bardzo intensywnie, pojawiają się różne napięcia, bądź emocjonalne, bądź psychologiczne, innego rodzaju i człowieka, jak to mówimy popularnie, nosi, chce uciec stąd albo to zostawić, gdzieś się schować. Jest to najpiękniejszy czas i to trzeba spokojnie ukierunkować, najlepiej w kaplicy przed Panem wytrzymać, bo wtedy człowiek tężeje duchowo. Jeżeli tego typu rzeczy się dzieją, to znaczy, że pielgrzymujemy, że nie śpimy tutaj, że Bóg dokonuje swojego dzieła. I tak dzisiaj Eliasz zaprasza nas do takiej interpretacji swego życia jako pielgrzymowania, gdzie wszystko nabiera znaczenia drogi, zmierzania. Pielgrzym to ktoś, kto przemierza ludzkie drogi, aby dotrzeć do Boga. Podążając więc różnymi drogami, idziemy do Pana. A wszystkie Jego drogi formują się w niezwykłą, prostą drogę, o której możemy przeczytać na przykład w kantyku Zachariasza. I na tej pielgrzymiej drodze wszystkie człowiecze, ludzkie poszukiwania, jak w soczewce, mogą nabrać sensu jednego. Wszystkie różne poszukiwania prawdy, pokoju, głębi duchowej, to jakby podróż do centrum istotnych spraw, wychodzenie na górę, gdzie chcę spotkać Boga. Ale bywa, że po drodze człowiek dociera do ruin. Co można przeżyć w ruinach? Ruiny wyobrażają bezlitosne działanie natury, upadanie, rozkład, uśmiercanie pewnych światów. Głoszą uległość naturze. Ruiny obwieszczają nam koniec. Ruina to coś, co już nie objawia, coś, co nie potrafi znaczyć, rozjaśnić naszych dróg. I wiele współczesnych zachowań jest naznaczonych ruiną człowieka, duchową, ekonomiczną. Codziennie mijamy takie puste kontury bez życia, bez Ducha Bożego, bez łaski. Tak wiele, moi drodzy, zależy, co wybieram. Czy moja droga nie jest czasem drogą do ruin, do jakichś starych form, do czegoś, co być może kiedyś miało znaczenie, ale już obumarło, obrosło mchem, wyszarzało. Jeżeli pielgrzymujemy, by spotkać Boga, to częścią naszej drogi na pewno jest pustynia. ogołocenie, które odsłania kruchość człowieka, niewystarczalność ludzkich środków. I człowiek jest tak bezbronny i tak czasami przerażony i nie wie, co zrobić. Zmierzać do Boga, to znaczy być poddany próbie i przeżyć swoją pustynię. Tak jak Eliasz, który również przeżył swój kryzys. Tym kryzysem zajmiemy się na osobnej konferencji. Dzisiaj nas raczej interesuje cel, dokąd idzie i jakiego Boga spotyka, bo tak chcemy formować nasze rozważania rekolekcyjne, by najpierw objawić prawdziwy obraz Boga. Ale gdy człowiek ma odwagę spotykać, napotykać w swoim życiu Boga prawdziwego, to również poniekąd pielgrzymuje do siebie, do swego wewnętrznego sanktuarium. Jesteśmy przecież świątynią Boga. Co jest drogą człowieka do siebie, do własnego wnętrza. Może to wydać się dziwne, ale milczenie. Na pustyni wiele musi zamilknąć. To w milczeniu, a nie w nadmiarze słów, w nadmiarze wyjaśnień, w plątaninie różnych znaczeń, człowiek zmierza do siebie. Właśnie milczenie jest tą uprzywilejowaną przestrzenią, gdzie człowiek ma dostęp do własnej głębi, kiedy wybiera wnętrze, to wnętrze wyciszone, kiedy oddala się od hałasu, od tego cywilizacyjnego jazgotu i pragnie spotkać się wewnętrznym sanktuarium z Bogiem. Pielgrzymowanie to w tym znaczeniu droga, na której człowiek odzyskuje siebie, nie traci siebie, chociaż po części też, ale o wiele bardziej odzyskuje. Papież jeszcze w swoich krakowskich czasach mówił o samoposiadaniu. To takie piękne słowo. I sądzę, że człowiek przemierzając pustynię zmierza do tego, by posiąść własną tajemnicę. Na tej drodze do siebie, do wewnętrznego sanktuarium należy zrzucić maski, porzucić pewne role, które zakłamują głębie. Idąc, zmierzając do siebie, człowiek jednocześnie wyzwala się od banalnego patrzenia na własne życie. To istotne, by prawda stała się naszą pasją, pasją naszej drogi. Nasz kochany Eliasz wybiera się w podróż 40 dni i nocy. Symbolika bardzo czytelna. 40 lat na pustyni narodu wybranego, 40 dni Chrystusa w czas wypełnienia się wszystkiego. To bardzo znamienna liczba. Eliasz przemierza tę samą drogę, co naród wybrany, tylko jakby pod prąd. Kroczy śladem Mojżesza. Ale właśnie odwracając niejako przestrzeń, bardzo interesujący, zatrzymuje się w tej samej grocie, co Mojżesz kiedyś oglądał plecy Boga, jak mówi Księga Wyjścia w 32 rozdziale, Jego chwałę od tyłu. Nie mógł oglądać Jego twarzy, ale mógł oglądać Jego plecy. Pamiętamy to straszne, przerażające zjawisko, te nieprawdopodobne rzeczy, które się tam działy. W czas objawienia Mojżeszowego, huragan wstrząsający górami, rozlatujące się skały, pękające góry, trzęsienie ziemi, ruszone podstawy zasad natury i ogień, który trawił wszystko. Dobrze byłoby dla naszej duchowej korzyści ukształtować sobie taką religijną wyobraźnię żywiołu. Bowiem Kościół chętnie gdzieś mówi o wyobraźni miłości. I w tym miejscu stajemy, by nasączyć naszą religijną wyobraźnię nowymi skojarzeniami. Oto najpierw huragan, gwałtowny wiatr, burza. To przypomina nam czas rekolekcji. Przypomina nam Boga dosiadającego cheruby, jak mówią psalmy. Wiatr gwałtowny, jak stępowanie ducha w czas zielonych świąt. Drugi ważny symbol to ogień. Eliasz, prorok jak ogień. Piorun spadający na ziemię, Chrystus, który przyszedł rzucić ogień miłości i pragnie, by płonął w naszych sercach gwałtownie, mocno, jednoznacznie. Niech każdy prosty ogień, świeca, ognisko, przypominają nam ten święty czas, czas rozpalania żaru miłości. Albo taki ogień bardzo delikatny, prosty, jak wieczna lampka przy Chrystusie Eucharystycznym. Spokojny, miłujący ogień, czuwający przy Panu. Ile razy staniesz przed tabernakulum, niech rozpala się w tobie taki cichy, ale stały ogień. Ognik towarzyszenia Chrystusowi. Tak często jest on tu tak samotny. Niech to będzie ogień twojej delikatnej przyjaźni, bliskości. Ogień pocieszenia. Ale w Teofanii Eliasza wydarzyło się coś niezwykłego. Po tych wszystkich zwyczajowych, powiedzielibyśmy, objawieniach się Boga, autor Pisma Świętego, Ksiąg Królewskich, mówi, tam Boga nie było. Ani w wichrze, ani w trzęsieniu ziemi, ani w ogniu. A więc, moi drodzy, jesteśmy zaproszeni, by zrobić krok dalej. Można by postawić pytanie, dlaczego Boga nie było w teofaniach natury. Przecież do tego był przyzwyczajony również sam Eliasz. Po pierwsze, była to tajemnica przejścia od Baala, z którym walczył Eliasz, do Jahwe, prawdziwego Boga. Zobaczmy, Baal, kult natury, był bogiem burz, bogiem piorunów, przedstawiano go związką błyskawic, był bogiem ognia. A Jahwe przekracza naturę, przekracza doczesność, jest o wiele większy. jest cichą, delikatną zasadą wszystkiego, co istnieje. I to być może rozczarowało w jakimś sensie Eliasza. Spodziewał się znaleźć Boga takiego, do którego był przyzwyczajony, do którego tyle lat formował swoją miłość, wierność. Był przyzwyczajony, że Bóg Jahwe objawia się w wietrze, drżeniu stworzenia czy ogniu. Być może zapanowała cisza, długa, bezwieczna cisza, jakby stworzenie zostało powstrzymane, zawieszone, wzięte w nawias. Może było tam coś z atmosfery wieczernika, gdy zalęknieni, zamknięci apostołowie czekali na coś jedynego, niepowtarzalnego, na zesłanie Boga pocieszającego człowieka. Czyżby taki wysiłek podjęty przez Eliasza miał być zmarnowany? Przyszedł, żeby spotkać Boga potężnego, Boga, który wywraca całą naturę, który jest właśnie wszechmocny. I Bóg jest niezwykły. Przychodzi zupełnie inaczej. Żywioły, w których nie ma już Boga. To bardzo pouczająca i potrzebna katecheza. Możemy to zinterpretować na dwa sposoby. Sądzę, że również my możemy na podstawie tego uformować nasze serca, zwłaszcza wobec pokusy lęku, która się dzisiaj rodzi. Po pierwsze, sposób, w jaki dotychczas objawiał się Bóg, okazuje się pusty, bez Boga. Religijność, do której jesteśmy przyzwyczajeni, może być bez treści. Tradycyjne, zwyczajowe, oswojone formy, które wzbudzały kiedyś respekt, bojaźń, wręcz przerażenie wobec boskiej wszechmocy, wobec świętej władzy, nagle ku zaskoczeniu samego Eliasza okazały się niekomunikatywne z sakrum. Eliasz być może z przerażeniem stwierdza, tam nie ma Boga. Niejako dotychczasowe formy pobożności, przeżywanie obecności Najwyższego, reakcji na świętość, zostały wzięte w nawias. Żywioły, w których Boga nie było, a powinien być, burzą to, co nazywamy systemem religijnym, religią. Człowiek czuje się zagubiony, oszukany przez Boga i może nawet instytucje religijne. Religia zionie pustką. Po drugie, trzęsienie ziemi, huragany, pożary, żywioły, w których Boga nie było, to przeróżne sytuacje, które my możemy przeżywać jako laicyzujące, demoniczne albo wewnętrznie pozbawione sensu. One to nacierają na nas, by wypłoszyć nas z groty oczekiwania. Niepokoją, przerażają swoją siłą, swoją ekspansją, rozmiarem, głębią. Co robi Eliasz wtedy? Trwa nadal, aż nadejdzie Bóg. Czy Eliasz dał się przerazić tą pustką? Moi drodzy, nasza wiara musi być odporna na zniechęcenie, na doraźne interpretacje. Niektórzy niecierpliwi krzyczą: nie było go w wichrze, na pewno przyjdzie w trzęsieniu ziemi albo w ogniu. Musi przyjść, bo tak do tej pory przychodził. Myślę, że nasza wiara, szczególnie dziś, winna być otwarta na nowe sposoby działania Ducha. Winno tak być, bo wydaje się, że Bóg nas, poruszonymi raczej apokaliptycznymi wizjami, chce zaskoczyć nową formą objawienia, delikatnością swojego miłosierdzia. I my, którzy szukamy rozprawy, którzy szukamy czasami tak zaciekle tylko sprawiedliwości, możemy być zaskoczeni miłosierną obfitością Bożego Ducha. W tym zdarzeniu jesteśmy poniekąd zaproszeni, by przyjrzeć się również źródłom naszego lęku. Czego się tak właściwie boimy? Przed czym chcemy się ukryć? Co nas przeraża? Znamy tę głęboką prawdę, że lęk ogranicza, a nawet zabija miłość, ponieważ zamyka serce, zamyka w sobie, tłamsi człowieka. Lęk religijny niewątpliwie to jest przedziwne, ale narodził się w grzechu. Po wyciągnięciu ręki po owoc drzewa wiadomości, widząc zbliżającego się Boga, Adam się wystraszył i powiedział bardzo istotne słowa: usłyszałem Twój głos, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Wyznanie Adama odsłania nam pewną tragiczną prawdę. Lęk wywołany jest przez biblijną metaforę nagości człowieka. Owa nagość jest rodzajem istnienia ogołoconego, obnażonego, bez chwały. To okrutna samotność, oddzielenie od Boga. I ta nagość, nie ta fizyczna, seksualna, ale ta właśnie nagość Adama po grzechu staje się świadkiem zdradzonego człowieczeństwa. I rodzi ona potrzebę zasłonięcia, ukrycia. Człowiek chciałby nie spotkać Boga. Zobaczmy, co robi Adam. Gdy usłyszałem Twój głos, ukryłem się. Zobaczmy, co z człowiekiem robi grzech. I kiedy skarżymy się, że nie możemy się modlić, że nie możemy się skupić, może by najpierw przyjrzeć się własnym drogom, własnym pragnieniom, gdzie one zmierzają. Czy nie należałoby zadać pytania najpierw Adamowi, co on w zasadzie chciał zasłonić, przed czym chciał się ukryć? Dotykamy najgłębszej warstwy prawdy o grzechu. Lęk związany jest z nieistnieniem. Jest lękiem niebycia. I dzieje się tak dlatego, że Bóg grzechu nie stworzył i grzech nie ma prawa istnieć. I kiedy człowiek go dokonuje, kiedy czyni go swoim, kiedy go wybiera, czyni tę pustkę częścią siebie. Jest grzesząc, jednocześnie bardzo głęboko jest przerażony sobą, bo widzi, że nie ma już żadnego prawa do istnienia. Nie można go uprawomocnić, zaakceptować. Oczywiście dzisiaj zuchwały człowiek chce to zrobić. Chce udowodnić wbrew Bogu, że grzech będzie żył, ponieważ on, dumny człowiek, chce być jedynym gospodarzem na tej ziemi. Moi drodzy, grzech, którego Bóg nie uczynił i nie czyni, nie może w Bogu znaleźć potwierdzenia. I nie może znaleźć potwierdzenia w głębokich strukturach duchowych człowieka. To bardzo ważne. Człowiek, który zgrzeszył, jednocześnie zapragnął jeszcze większego szczęścia, jeszcze większej wielkości, ale w grzechu pierworodnym napotkał trwogę pustki. Powinniśmy przetłumaczyć słowa Adama tak: przestraszyłem się, bo jestem pusty. Przestraszyłem się, bo już nie jestem. I to jest ta prawda tak głęboka, do której też nawiązał kiedyś sam Chrystus, kiedy objawia wielkie, głębokie prawdy świętej Katarzynie Sieneńskiej, patronce Europy. Ja jestem tym, który jest, ty zaś tą, którą nie jesteś. Moi drodzy, lęk, który nosimy w sobie, lęk religijnego przerażenia, my go możemy pacyfikować, możemy się do niego nie przyznawać, jest po części lękiem, który wypływa z naszych różnych machinacji religijnych. Jednym religia jest potrzebna, gdyż chcą uporządkować swój światopogląd. Drudzy chcieliby czerpać z religii tylko ulgę i chronią się w niej przed złowrogim światem. Inni traktują religię jako formę terapii, poprawiania sobie dobrego samopoczucia. Jest mi źle, idę do przyjaciółki, przyjaciela, nie może mnie pocieszyć, no to może Pan mnie pocieszy. A bywają tacy, którzy wmontowują Boga w swój przemysł, w świat swojego biznesu. Taki Chrystus, taki Bóg jest mu potrzebny, żeby go do czegoś wykorzystać, żeby coś od niego wyciągnąć. Jest potrzebny do forsowania przeszkód, taki boski buldożer, który zmiażdży wszystkich moich nieprzyjaciół, wszystkich niegodziwców, którzy chcą mnie okraść z mojego czasu, z mojego dobrego samopoczucia, z mojego świętego spokoju. Jest to trochę tak jak z tą matką i synami Zebedeusza. Prawda? Znamy to piękne wydarzenie, gdzie oni marzyli o wspaniałych, wielkich narracjach życia, o znaczeniu, sławie, pomyślności. No i jeszcze do tego matkę swoją wkomponowali, żeby im nie wypadało, więc może mamuśko, idź tam, pogadaj z Chrystusem. No ile mamy takich mamusiek, prawda, które przychodzą, żeby pogadać z Chrystusem? Żeby może tak, prawda, coś lepszego w życiu, coś ważniejszego. Chcieli być VIP-ami, prawda? Chcieli mieć docenienie, tak przeżywać, doświadczyć swojego znaczenia. Mierzyli wysoko, bo sam mistrz dodawał im skrzydeł. Da tyle cudów, tyle wspaniałych możliwości. Jak go nie kochać? Zachwyceni jego możliwościami, nie przypuszczali, że spotka ich prawo odwróconej proporcji. Kto chce być pierwszy, najważniejszy, najznamienitszy, niech będzie uniżony, odsunięty, niechciany. Kogo Bóg bowiem kocha, tego chłoszcze. To do nich jeszcze nie doszło. Dopiero później. Moi drodzy, człowiek ma wiele powodów, żeby uchylać się od woli Bożej. Przede wszystkim dlatego, że jest grzesznikiem, a więc działa trochę poza boskim planem. Ma swoje plany, nie zawsze zgodne i przeważnie niezgodne z planami Bożymi. I żyje tocząc o siebie spór. I wszystkie modlitwy, całe jego nabożeństwo to jest jedna wielka, otwarta wojna z Bogiem. Prawda? Wymodlę to, wymuszę. Ile jeszcze zdrowasiek, ile jeszcze mszy, ile nowen, ile pielgrzymek. No, to jak nie do Częstochowy, to do Lichenia. Prawda? Nie do Lichenia, no to może do Medjugorja. Jak nie Medjugorje, to może do Fatimy pomoże. Ale postawię na swoim Panie, tylko dodaj mi sił. Moi drodzy, duma grzesznego, upartego człowieka. My tę rzeczywistość znamy z filmów. Właśnie to jest to. Hollywood. Człowiek jest od początku do końca reżyserem. Decyduje o wszystkim, o początku, o zakończeniu. Stwarza cały świat. To jest zobrazowanie wielu współczesnych pokus. Właśnie żyć w taki sposób, kiedy to ja o wszystkim decyduję. Kiedy ja sobie podlewam te moje małe nieba, prawda, wodą świętego handlu. Kupisz siebie, gdy się sprzedasz. Lęk przed Bogiem pojawia się również w napięciu pomiędzy obietnicą i jej realizacją. My jesteśmy dzisiaj tak bardzo niecierpliwi, a obietnica umieszcza nasze spełnienie w innym wymiarze. Nazywamy to życiem wiecznym, poza doczesnością. Tutaj człowiek się na pewno nie spełni. I znów ten święty upór, że jednak się da. Może nie do końca, ale przynajmniej cieszmy się z tego, co mamy. I takie wspólne poklepywanie się, taka solidarność, prawda, takiego małego szczęścia. Natomiast człowiek, no, lubi, on kocha te małe dystanse, takie swoje małe, wychuchane, takie dobrze podkarmione nadzieje, prawda. Tych wielkich, do tych wielkich nie dorasta, on nawet nie, panu nie ma siły, od razu się spoci biedny, tak długo czekać i tyle mozołu. I czy warto, czy to na pewno to niebo jest? Zapatrzony w doczesność, w swoich ciasnych oczekiwaniach, boi się wolności jak przeciągów. Ucieka stamtąd. Moi drodzy, oprócz przezwyciężania lęku mamy jeszcze jedną, głębszą prawdę. Czasem jesteśmy przygnębieni swoimi porażkami, złym czasem, powikłaniami w życiu osobistym, zdradami, co tam jeszcze, cokolwiek, co nam dokucza, co nas rani. Wpatrujemy się, ale nie widzimy wyjścia. Ulegamy lękom, czasami panice. Tak jak Elizeusz, czy uczeń raczej Elizeusza, kiedy zostali otoczeni przez oddział w Daton. To druga Księga Królewska, 6 rozdział, 13-17. Wpadamy w przerażenie, jak sługa pytamy, ach Panie, co zrobimy? Zobacz, otoczyli nas, wytną nas w pień. I wtedy Elizeusz pomodlił się, by ten ujrzał prawdę. I to jest wspaniałe. Bóg otworzył oczy sługi i on zobaczył. Oto góra pełna była ognistych rumaków i rydwanów otaczających Elizeusza. Moi drodzy, być może sprawy wyglądają zupełnie inaczej niż my je widzimy. Czasami szykujemy się do walki, żeby obronić jeszcze swoje miejsce, swoje racje, swoją pozycję. Otoczeni krzyczymy, że ze strachu strzelamy na oślep. Nie pamiętamy słów naszego Pana. Będę z wami aż do skończenia świata. Ale my tak patrzymy, Panie, ale ten świat się naprawdę kończy. Popatrz, na pewno tu jesteś? Mamy tak wielkie wsparcie z nieba. Niezliczone rzesze świetlistych aniołów czeka na nasze rozkazy, by nas wspomóc. Odkryjmy na nowo chociażby świat aniołów, zwłaszcza anioła stróża, osobistego naszego przyjaciela, który razem z nami pielgrzymuje, przemierza naszą drogę. Nie wolno nam lekceważyć duchowych potęg, które nam Bóg udostępnia. Na dnie naszego doświadczenia naszej słabości, możemy rozwinąć niezwykłe pragnienie uwolnienia się od siebie. To najgorszy rodzaj zniewolenia człowieka. Teresa Zawila widzi w tym granicę dla swoich dwóch biografii. Życie dotąd opisane, pisze w 10 rozdziale swego życia, było moim życiem, życiem, którym ja żyłam. Od początku zaś tych stanów modlitwy, które opisałam, zaczyna się życie, którym, rzec mogę, Bóg we mnie żył. Moi drodzy, i tego wam życzę, abyście potrafili Bożymi oczyma patrzeć na współczesne formy objawiania się Boga, Jego obecności. Żyjemy w czasie niezwykłym, w czasie objawiającego się Ducha, w nowy sposób. I powinniśmy z wielką delikatnością i z wielką mądrością widzieć i interpretować nasz czas. Bo być może pewne formy życia religijnego już są puste w sobie. Tak jak to z przerażeniem stwierdził Eliasz w swoim wypadku. I być może Bóg chce przyjść w zupełnie nowy sposób, ale my to powstrzymujemy. To tak wiele zależy od naszej formacji, żebyśmy nie dali się przerazić naszym lękom, ale odważnie szli i stanęli na górze, jak tego chce Pan, i stanęli wobec prawdziwego Pana, jak tego chce Pan, i jak Eliasz, trwali u wejścia do groty i nie dali się stamtąd przepłoszyć żadnym lękom. Moi drodzy, teraz nastąpi wieczorna ceremonia, tak zwany obrzęd wody. Co to będzie, to wprowadzi nas do tego brat Piotr. Proszę bardzo.
Zacznę od tego, że starożytne państwo Izrael było zawsze zależne od dwóch sąsiadujących i to bardzo silnych państw. Z jednej strony Babilon, z drugiej strony Egipt. I w dwóch tych państwach symbolika wody była różna. O ile w Egipcie Bóg wody był to Bóg płodności, Bóg spokojny, Bóg, który przynosi życie, który przynosi urodzaj. Wiadomo, Nil wylewał systematycznie, było wiadomo, można było niemalże przewidzieć, kiedy ten Nil wyleje. Każdy wylew przynosił ze sobą nowy materiał, nowy grunt. Było to coś nowego, coś uzdrawiającego, coś, co przynosi życie. Natomiast w Babilonii te rzeki Eufrat, Tygrys, były to rzeki górskie, które, no wiadomo, spływały różnie. Raz wylewały, raz nie wylewały. Tam Bóg wody był Bogiem z kaprysami. Raz tak, raz inaczej. To było różnie. Starożytni Żydzi, oprócz tego, że byli pomiędzy tak różnymi państwami, byli jeszcze wyjątkowi pod innym względem. Oni wierzyli w jednego Boga. W jednego i jedynego Boga. Pozostałe państwa w dużej większości były politeistyczne. Starożytni Żydzi symbolikę wody przyjęły od tych dwóch sąsiadujących ze sobą państw, ale przyniosły je na jakiś swój grunt. Dla Żydów woda, owszem, przynosiła życie, ale z drugiej strony mogła też przynosić śmierć. I tutaj jest na przykład symbolika potopu. Woda przede wszystkim była narzędziem w ręku Pana. O ile, tak jak mówiłem wcześniej, dla tych sąsiadujących państw to były bóstwa, to byli bogowie, dla Izraelitów to było zawsze narzędzie w ręku Pana. Woda przynosiła uzdrowienie, przynosiła oczyszczenie, przynosiła coś nowego, ale to było narzędzie w ręku Pana. I my, chrześcijanie, przyjęliśmy tą symbolikę. Przyjęliśmy to, że woda jest czymś uzdrawiającym, czymś oczyszczającym. Ale dla nas jest jeszcze coś innego ważnego. Dla nas woda jest również symbolem Ducha Świętego. Sam Jezus, jak mówi, że strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza, później święty Jan dodaje, a powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać. Strumienie wody żywej. Woda jest symbolem Ducha. Duch, tak jak mówi Księga Rodzaju, unosił się nad wodami. Na początku, niemalże pierwszy, drugi werset, mamy takie słowa. A Duch Boży unosił się nad wodami. Drugim ważnym symbolem, który dzisiaj też odkryjemy, może na nowo, a może po raz pierwszy, jest sól. Każdy z nas na pewno zna słowa, wy jesteście solą ziemi, które Jezus mówi do nas. Ale nie wiem, ilu z nas się nad tym zastanawiało, jak ta sól wygląda, co to jest z tą solą, dlaczego akurat sól? W ostatnich dwóch bodajże numerach takiego czasopisma Wiedza i Życie była polemika na temat tego, czy sól może utracić swój smak. I tam jakaś pani naukowiec się wypowiadała na ten temat, oczywiście NaCl nigdy nie utraci swojego smaku, ponieważ wiadomo, że jeżeli to jest taki związek, to ten związek zawsze taki będzie. Ale nie wzięła czegoś innego pod uwagę. Otóż w starożytnym państwie Izrael ta sól to nie było czyste NaCl. To była mieszanka, często z gliną, często z jakimś błotem, z różnymi pierwiastkami. I wtedy właśnie ta sól mogła utracić swój smak. Kiedy sól po prostu została wypłukana, zostawało samo błoto. Zostawał sam, można powiedzieć, szlam. Coś, co do niczego się nie nadaje. Dla Izraelitów sól była bardzo ważna. To był bardzo ważny symbol, który przedstawia jak gdyby uzdrowienie. Tak samo jak woda, podobnie jak woda, przedstawia uzdrowienie, ale też i jest symbolem czegoś trwałego, czegoś, co zachowuje. Sól, wiadomo, zachowuje. To wiemy już też i z naszych ludowych podań, że jak coś się posoli, to wiadomo, że ma po prostu trwa dłużej, dłużej przetrzyma. Mięso, że jeszcze na pewno do tej pory w niektórych domach po prostu się soli. Nawet przepisy BHP o tym mówią, że na trzonie kuchennym musi być centymetr soli wysypany. To są dwa takie symbole, które dzisiaj będziemy próbowali jakoś na nowo odkryć w naszym życiu. Woda i sól. Dlaczego akurat te dwa symbole? Myślę, że dowiemy się to pewnie za chwilę z Pisma Świętego, ale może takie krótkie i szybkie jeszcze wprowadzenie. Sól uzdrawia, woda oczyszcza, ale woda też może uzdrowić. Na pustyni, tam gdzie jest państwo Izrael, woda ma kapitalne znaczenie. Jeżeli nie ma wody, nie ma życia. Myślę, że to chyba tyle na razie wystarczy. Reszta część będzie za moment.
Dziękujemy bardzo bratu Piotrowi za to premierowe wystąpienie. Dobrze mu to poszło, wszystko z głowy, jestem zaskoczony. I to dosyć zgrabnie mu poszło. Teraz zapraszam was procesjonalnie, po kolei, chodząc od pierwszych rzędów do ostatnich, na tutaj podwiatę, by dokonać pewnego obrzędu. Z powagą. Thank you.